Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry, witam państwa, witam panią.
Czy wyniki waszych badań są zaskakujące czy zatrważające?
Powiedziałabym, że wyniki naszych badań są trochę zaskakujące, aczkolwiek myślę, że spodziewane. Sekwencję, którą żeśmy wykonali tutaj w Akademickim Ośrodku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wykonywaliśmy w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który otrzymaliśmy na test SARS-CoV-45, czyli na szybki test w kierunku koronawirusa. W tym zadaniu powinniśmy byli wykonać sekwencjonowanie około 40 prób pacjentów. Wykonaliśmy 69 tych sekwencji i okazało się, że spośród tych 69 sekwencji 18 wariantów brytyjskich, o których było już głośno w Europie i w Polsce, natomiast jeden przypadek to był wariant południowoafrykański, którego w sumie żeśmy się nie spodziewali, bo jak dotąd nie było jeszcze doniesień w Polsce, że taki wariant u nas może się pojawić. Ponadto pojawiły się nowe warianty, w tym warianty, które już opisywano, a więc warianty europejskie typu wariant irlandzki czy wariant duński. No i 5 takich wariantów, których tak naprawdę gdzieś nie do końca potrafimy sklasyfikować. One są zbliżone do tych wariantów europejskich, ale nie do końca się z nimi pokrywają, więc myślę, że to jest ten taki punkt, który też trochę nas zaskoczył.
Już co 10. zakażenie koronawirusem w Polsce spowodowane jest wariantem brytyjskim, tak podaje resort zdrowia, czy tak można wnioskować też z badań białostockich naukowców.
Jeżeli chodzi o wariant brytyjski, to rzeczywiście na tej populacji, którą przebadaliśmy, około 10% tych wariantów były to warianty brytyjskie, przy czym trzeba pamiętać, że sekwencjonowanie nowej generacji, czyli ta metoda, która ujawnia warianty wirusa SARS-CoV-2, to jest metoda niestosowana w sposób rutynowy diagnostyczny. Rutynowo stosowane są testy w kierunku SARS-CoV-2, to są testy RT-PCR albo testy antygenowe, obecnie dosyć powszechnie stosowane, które nie do końca wykrywają te warianty, powiedzmy, alertowe. W związku z tym wypracowaliśmy taki schemat wyboru spośród tych rutynowych przypadków diagnostycznych, te, które są warte sekwencjonowania, bo być może rzeczywiście są to warianty, które mogłyby świadczyć o tym, że są to warianty alertowe.
Warianty brytyjski i południowoafrykański są tymi alertowymi, bardziej zakaźnymi, czym różnią się między sobą, a czym od powszechnie występującej odmiany koronawirusa?
Warianty te różnią się mutacją specyficzną, którą mają w sekwencji RNA. Te warianty różnią się pod względem klinicznym, tym, że na pewno, jeśli chodzi o wariant brytyjski, są bardziej transmisyjne, czyli zakaźność tym wirusem jest dużo wyższa. Natomiast co do wariantu południowoafrykańskiego, te doniesienia nie do końca są jeszcze jednoznaczne, on nie jest do końca opisany i zbadany, aczkolwiek też przypuszcza się, że ta zakaźność jest dużo wyższa i opisuje się oczywiście, że ten wariant głównie infekuje osoby starsze z chorobami współistniejącymi i może przebiegać w sposób nieco bardziej powikłany niż ten, powiedzmy, klasyczny wariant wirusa SARS.
I podobno też jest mniej wrażliwy na szczepionkę AstraZeneca. Czy wobec tego brać tą szczepionkę, czy nie?
Doniesienia mówią, że nie do końca wiemy, jak ten wirus się zachowa po szczepieniu. Prawdopodobnie są takie doniesienia, że troszkę zmienia układ immunologiczny, to znaczy uchyla się, powiedzmy tak kolokwialnie, od układu immunologicznego. Tutaj trudno ocenić skuteczność tych szczepień wobec wariantu południowoafrykańskiego, ale wiemy z pewnością, że szczepionka jest skuteczna w stosunku do większości wariantów, w tym do wariantu brytyjskiego, więc moim zdaniem dalej jest to kamyk za, żeby się szczepić.
W jakim tempie może rosnąć liczba zakażonych wariantem brytyjskim, w jakim południowoafrykańskim?
To jest bardzo dobre pytanie. To jest wszystko uzależnione od tego, jak się zachowujemy. Jeżeli będziemy przestrzegać reżimu sanitarnego, to myślę, że ten wariant nie będzie aż tak bardzo się rozprzestrzeniał. Aczkolwiek też istotnym jest wyłapywanie wczesne tych wariantów. Ogniska na pewno łatwiej monitorować, łatwiej izolować te osoby, które są nosicielami tego wariantu, po to, żeby nie rozprzestrzeniał się on na szerszą populację. Stąd też koncepcja badań sekwencyjnych metodą NGS, celem wychwytywania tych wczesnych ognisk.
A ile ośrodków w Polsce poszukuje nowych mutacji koronawirusa, tak jak wy?
Kilka, na pewno jest to ośrodek krakowski, poznański, gdański i my oczywiście tutaj, jeśli chodzi o sekwencjonowanie, jak już wspomniałam, nie jest to metoda rutynowa, wymaga ona przede wszystkim nie tylko sprzętu, ale osób, które są doświadczone w prowadzeniu badań, w sekwencjonowaniu materiału genetycznego, jak również zaplecza bioinformatycznego i tu przy współpracy między innymi z bioinformatykami, którzy przede wszystkim stawiają kropkę nad i, jeśli chodzi o odczyt tych danych, które my pozyskujemy z materiału genetycznego, pozwala na to, żeby kompleksowo stwierdzić, że jest taki lub inny wariant, więc jest to cały sztab osób, które są związane właśnie z ostatecznym wynikiem sekwencjonowania.
A czy nie powinien być teraz kładziony większy nacisk na wyłapywanie nowych wariantów i lokalizowanie ich ognisk?
Zdecydowanie tak, dlatego że te nowe warianty, one są nowe, więc tutaj nie do końca też wiemy, jak one się zachowują. Oczywiście naturalną historią wirusa jest to, że on się mutuje. Tego nie unikniemy. Natomiast na pewno wczesne wyłapywanie tych ognisk, izolowanie osób, dbanie o to, żeby te warianty się nie rozprzestrzeniały, to jest właśnie zadanie wczesnego wykrywania tych ognisk zakaźnych. Stąd też koncepcja właśnie takich poszerzonych badań genetycznych po to, żeby tych pacjentów monitorować, izolować, a jednocześnie po to, żeby ten wariant się nie rozprzestrzeniał, żebyśmy nie mieli potem takiego kłopotu, że tego wariantu jest tak dużo, że nie potrafimy go opanować i nie do końca też będziemy wiedzieli, co z nim zrobić, jeżeli się tak rozprzestrzeni, a wiadomo, że te warianty się dalej mutują, więc nie do końca też wiemy, jaka finalna będzie sytuacja, jeśli chodzi o mutację wirusa.
Wyselekcjonowaliście też odmiany belgijską, irlandzką, rosyjską i tak zwaną podlaską. Czym one różnią się między sobą?
Te wszystkie warianty są związane z geolokalizacją tego wirusa. Przede wszystkim jednak te warianty nie różnią się aż tak bardzo drastycznie od tego, powiedzmy, klasycznego, wyjściowego wariantu wirusa. Natomiast nasz podlaski, oczywiście my tak prześmiewczo troszkę nazwaliśmy go podlaski z tego powodu, że nie do końca on pasował do tych wszystkich innych wariantów. Tych 5 przypadków tego wariantu podlaskiego to jest taki wariant, który mało różni się, bym powiedziała, od tych wariantów stwierdzonych w regionach Europy, więc myślę, że on się będzie zachowywał podobnie w stosunku do tych innych wariantów. Natomiast my jesteśmy w trakcie teraz badań nad tym wirusem. Chcemy poszerzyć też grupę badaną pacjentów, zobaczyć, czy ten wariant będzie się jeszcze powtarzał, czy jest to jakieś incydentalne znalezienie. I chcemy ocenić oczywiście sytuację epidemiologiczną, obraz kliniczny tych pacjentów, także będziemy w trakcie tych badań cały czas monitorować tych pacjentów.
Niezmiennie podstawową ochroną przed koronawirusem są szczepienia. Długo nie pozbędziemy się też maseczek, bo mimo że sami będziemy zaszczepieni, to jak wykazują badania, wciąż możemy przekazywać wirusa innym. Wobec tego, jakie maseczki? Bo rząd w ślad za innymi państwami zamierza w tej kwestii wprowadzić zmiany.
Obecnie jest dosyć duża dowolność tych maseczek. Jak widzimy, są bardzo różne, począwszy od zakrywania się szalikiem, a skończywszy na maskach FFP3. Rekomendowane oczywiście są maski z filtrami, maski FFP2 albo FFP3. Maski chirurgiczne są powszechnie stosowane. Ja stosuję maskę FFP2 i w zupełności, myślę, jestem zabezpieczona. Warto pokusić się jednak o te maski profesjonalne.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego i dużo zdrowia Państwu i Pani redaktor.